W Radiu Maryja czas na wiadomości. Zapraszam. We wtorek Sejm ma wysłuchać informacji premiera na temat przygotowań państwa na rosnącą falę zakażeń koronawirusem i wirusem grypy. Tak zdecydował w piątek Konwent Seniorów. O efektach posiedzenia poinformowali wicemarszałkowie niższej izby parlamentu. W porządku obrad posiedzenia jest też wybór rzecznika praw obywatelskich. Na razie nie ma w nim jednak ustawy dotyczącej służb medycznych w warunkach pandemii, ale najprawdopodobniej będzie wniosek o dołączenie jej do porządku. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział wczoraj specjalny projekt ustawy, który miałby zostać przedstawiony na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu.
Pracujemy nad stworzeniem tak zwanej klauzuli dobrego Samarytanina, która pozwoli lekarzom poczuć się bezpiecznie i w ramach walki z COVID-em, w ramach właśnie tego okresu pandemii, błędy, które będą popełniane nieumyślnie, nie będą po prostu karane. Inne oczekiwane również przez środowisko rozwiązania, będziemy chcieli zwiększyć dodatek, który wynika z pracy przy COVID-zie dla medyków skierowanych do tej pracy. Tutaj będziemy chcieli płacić 175% wynagrodzenia.
O ostatecznym porządku obrad posiedzenia ma zdecydować Prezydium Sejmu we wtorek. W związku z rozwojem pandemii od soboty będą obowiązywały nowe obostrzenia. Wśród nich znalazło się zawieszenie działalności siłowni i basenów, zmiana trybu nauczania w szkołach ponadpodstawowych i wyższych oraz ograniczenia dotyczące liczby osób w kościołach, transporcie publicznym i na zgromadzeniu. W strefie czerwonej obowiązuje też limit osób w sklepach, a od poniedziałku także zakaz organizacji wesel. W związku z drugą falą pandemii MSZ ogłasza trzeci poziom globalnego alarmu dotyczącego podróżowania. Resort apeluje, aby odwołać wyjazdy, które nie są zupełnie niezbędne. Więcej w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Po konsultacjach z głównym inspektorem sanitarnym w związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną na świecie MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych. Jednocześnie resort przypomina, że wybierając się do danego kraju należy stosować się do zasad i restrykcji tam panujących. Mówi wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk.
Zdecydowaliśmy o wprowadzeniu globalnego trzeciego poziomu ostrzeżenia, czyli nie podróżuj wtedy, kiedy nie jest to konieczne. Apelujemy do wszystkich rodaków o to, żeby nie wybierali się w podróż, jeżeli nie jest to absolutnie niezbędne z przyczyn rodzinnych, z przyczyn zawodowych lub innych dla nich istotnych. Za każdym razem ocena konkretnej sytuacji należy do osoby, która udaje się w podróż. Konsulowie oczywiście służą pomocą i będą w zależności od lokalnych warunków podejmowali działania na miarę swoich możliwości, ale zwracam uwagę, że także działanie konsulatu w tej sytuacji jest obarczone konkretnymi ograniczeniami wynikającymi z przepisów wprowadzonych w poszczególnych krajach.
Podejmując decyzję o wyjeździe, należy liczyć się z możliwymi trudnościami w powrocie do kraju, ograniczeniami w ruchu lotniczym, obowiązkiem poddania się kwarantannie lub samoizolacji. Należy także brać pod uwagę konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lekarskich na zlecenie władz miejscowych. W tej chwili rząd nie planuje zamknięcia granic, jednak wszystko zależy od rozwoju sytuacji. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek o kolejnych 7705 nowych zakażeniach koronawirusem. Zmarło też 132 chorych, w tym 12 tylko na COVID-19. W ciągu doby wykonano ponad 51 tysięcy testów na obecność SARS-CoV-2, prawie 19,5 tysiąca z nich zlecili lekarze rodzinni. Biznesmenowi Ryszardowi K., adwokatowi Romanowi G. i innym osobom przedstawiono zarzuty dotyczące przywłaszczenia i wyprowadzenia ze spółki deweloperskiej kwoty około 92 milionów złotych, poinformowała prokuratura regionalna w Poznaniu. Za przedstawione zarzuty grozi kara do 10 lat więzienia. O nowych ustaleniach i zarzutach mówił w TVP Info rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Stanisław Żaryn.
Ta sprawa, to śledztwo dotyczy zorganizowanych działań wymierzonych w spółkę notowaną na warszawskiej giełdzie. Na tym etapie możemy już powiedzieć, że chodzi o spółkę Polno. Chodzi o działania, które były prowadzone między rokiem 2010 a 2015. Materiał dowodowy w tej sprawie pokazuje, że w wyniku skoordynowanych i celowych działań cała grupa podejrzanych brała udział w wyprowadzeniu ponad 90 milionów złotych z majątku spółki. To działanie nie tylko skomplikowane, wyrafinowane, ale również bardzo szkodliwe dla konkretnej spółki notowanej na giełdzie.
Obrońca adwokata Romana G., mecenas Jakub Wendę, poinformował w piątek, że jego klient został przesłuchany w charakterze podejrzanego na oddziale Mazowieckiego Szpitala Brudnowskiego. Prokuratura dysponowała opinią biegłych, którzy wyrazili zgodę na przesłuchanie. Obrona G. twierdzi, że był on nieprzytomny i nie miał świadomości, co się z nim dzieje. Na Stadionie Narodowym w Warszawie zakończyła się dwudniowa debata pod hasłem Zderzenie kulturowe w Unii Europejskiej. Czy Polska ma szansę? Organizatorem konferencji była Partia Parlamentu Europejskiego, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. W piątek prelegenci dyskutowali m.in. czy istnieje ideologia w konflikcie kulturowym oraz jakie jest miejsce i przyszłość chrześcijaństwa w tej walce. Uczestnicy słuchali wykładów na temat doświadczeń Europy Wschodniej i Zachodniej. Odbyła się też dyskusja podsumowująca. Europoseł Patryk Jaki wskazywał, że powinniśmy trzymać się chrześcijańskich wartości. Zwracał uwagę, że w przyszłości mogą się one stać najważniejszą przewagą konkurencyjną Polski.
My jako Polacy musimy zrozumieć, że coś, co będzie stanowiło o naszej sile, to nie jest tylko ekonomia. To jest właśnie przede wszystkim to, co mamy w sobie unikalnego, co mamy do zaproponowania światu. Mamy zaproponowanie światu wartości, zasady, tradycyjną definicję rodziny i coś, co sprawiało, że przez lata, kiedy zachodnie państwa stosowały podobną wykładnię aksjologiczną, były motorem napędowym świata. Od kiedy od tego odeszły, mają coraz większe problemy. I z czasem to, co oni stracili, a jeżeli Polska to zachowa, może stać się najważniejszą przewagą konkurencyjną naszego państwa.
Podczas dyskusji na temat zagrożeń płynących z ideologii gender głos zabierał m.in. ksiądz profesor Dariusz Oko. Jak wskazał, stanowisko Kościoła w tej sprawie jest jasne. Kapłan i wykładowca akademicki zaznaczył, że nie można ustąpić w obronie najwyższych wartości.
Tutaj bronimy najwyższych wartości duchowych przed teorią bardzo prymitywną, wulgarną, bardzo antyludzką. To mówię też jako zawodowy filozof, który poznał setki różnych teorii i muszę przyznać, że tak wulgarne i tak szkodliwe jak gender, to trudno spotkać, tak prymitywne i tak głupiej w sumie. I nie można dopuścić, żeby coś takiego zalało Polskę, żeby nami rządziło, żeby nami dominowało. To byłaby katastrofa duchowa przede wszystkim, antropologiczna. I jakkolwiek wiemy, że to może być trudne, bo siły zła, siły ciemności popierające gender są olbrzymie. To jest to trochę jakby walka Dawida z Goliatem. Tak, ale Dawid wygrał.
Patronat medialny nad wydarzeniem objęły m.in. Radio Maryja i Telewizja Trwam. Debata była transmitowana na naszym portalu internetowym. W Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdynowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II w Toruniu odbyły się w piątek obchody 42. rocznicy wyboru księdza kardynała Karola Wojtyły na papieża. W południe sprawowana była msza święta, której przewodniczył ksiądz biskup Andrzej Suski, biskup senior diecezji toruńskiej. Podczas homilii przypomniał o pielgrzymkach Jana Pawła II do Polski. Jak wskazał, każda z nich odbyła się w duchu umiłowania Krzyża Świętego.
Na czele pochodu do krzyża w naszych czasach szedł niewątpliwie święty Jan Paweł II. On zawsze nas przy krzyżu gromadził, przybliżał nam tajemnicę Krzyża Świętego i otwierał nasze serca na Chrystusa ukrzyżowanego. Kiedy sięgamy pamięcią do pielgrzymowania Ojca Świętego po ojczystej ziemi, zawsze widzimy Go przy polskich krzyżach.
W sanktuarium rozpoczęły się też dni ze świętym Janem Pawłem II, które stanowią przygotowanie do uroczystości odpustowych 22 października. Przypomnijmy, Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski i pierwszym spoza Włoch od 455 lat. Podczas swojej posługi odbył 104 pielgrzymki, odwiedzając wszystkie kontynenty. Pontyfikat świętego Jana Pawła II trwał 27 lat. W Stanach Zjednoczonych oficjalnie w piątek został reaktywowany 5. Korpus Armii Stanów Zjednoczonych. To kolejny etap, który przybliża nas do oficjalnego ulokowania wysuniętego stanowiska dowodzenia tego korpusu w Poznaniu. Ma on liczyć około 200 żołnierzy. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że w stolicy Wielkopolski trwa już formowanie wysuniętego dowództwa. Współpraca obronna ze Stanami Zjednoczonymi weszła na kolejny, wyższy poziom. Dbamy o bezpieczeństwo naszego kraju, napisał napisał szef MON-u na Twitterze. Również ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher napisała, że piątek jest ważnym dniem dla relacji polsko-amerykańskich. Z kolei szef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej poseł Michał Jach zwraca uwagę, że reaktywacja 5. Korpusu to sygnał Stanów Zjednoczonych na wzmocnienie wschodniej flanki NATO.
Wszelkie działania, zapowiedzi prezydenta Putina i czołowych polityków rosyjskich sugerują jedno, że dla zapewnienia stabilności w naszym regionie jest konieczne wzmocnienie obecności amerykańskiej. Widać, że Amerykanie rozumieją sytuację w naszym regionie, nadal czują się odpowiedzialni za zapewnienie spokoju i pokoju w Europie i w związku z tym przemieszczają swoje wojska, sprzęt w kierunku wschodniej granicy NATO, wschodniej flanki NATO. Dzięki temu powinniśmy się czuć bezpieczniej, ponieważ zagrożenie destabilizacją w regionie przez Rosję Putina jest zdecydowanie mniejsze.
Pierwsi żołnierze 5. Korpusu w Polsce jeszcze w tym miesiącu zajmą się planowaniem operacyjnym i rotacją amerykańskich wojsk lądowych w Europie. Poznań jest już siedzibą wysuniętego dowództwa amerykańskiej 1. Dywizji Piechoty. Utworzenie w Polsce dowództwa 5. Korpusu zapowiedziano w umowie podpisanej przez szefa MON-u Mariusza Błaszczaka i sekretarza stanu USA Mike'a Pompeo. Umowa ma ułatwić rozlokowanie w Polsce kolejnych wojsk USA. Ich liczebność zgodnie z ubiegłorocznymi deklaracjami ma wzrosnąć do około 5,5 tysiąca. Unijni przywódcy przyjęli na szczycie w Brukseli polski postulat w sprawie przeprowadzenia dogłębnych konsultacji na temat redukcji CO2. W trakcie obrad około godziny trwała dyskusja na temat zmian klimatycznych. Liderzy podkreślili we wnioskach, że aby sprostać celowi neutralności klimatycznej do 2050 roku, Unia Europejska musi zwiększyć swoje ambicje w nadchodzącej dekadzie i zaktualizować swoje ramy polityki klimatyczno-energetycznej. Komisja Europejska zaproponowała wcześniej, by cel redukcji gazów cieplarnianych na 2030 rok został podniesiony z obecnych 40 do 55% względem poziomu z 1990 roku. Europoseł Grzegorz Tobiszowski ocenia, że takie działanie jest nieracjonalne.
Przywołam raport Europejskiej Agencji Środowiska, która w swoim raporcie agencja mówi, że do 2030 roku kraje Unii Europejskiej ten cel 40% redukcji emisji osiągną maksymalnie w wielkości 36%, a większość krajów będzie ocierać się o 30%. A więc, proszę Państwa, mamy zjawisko niesamowicie nielogiczne, bowiem z jednej strony kraje Unii Europejskiej mają problem, aby osiągnąć cel założony wcześniej, w 2014 roku, a później oprzyrządowany, a już dzisiaj mówi się o zaostrzeniu celu.
Zdaniem Polski zaplanowana na grudzień ostateczna decyzja Unii Europejskiej w sprawie nowych celów klimatycznych powinna być poprzedzona konsultacjami. Znalazło to swoje odbicie w konkluzjach obrad. Unijni liderzy wezwali bowiem Komisję Europejską do przeprowadzenia pogłębionych konsultacji z państwami członkowskimi, żeby ocenić ich sytuację i dostarczyć więcej informacji na temat wpływu nowego celu na kraje Unii Europejskiej. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.